Pan z drzewami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: zabierzcie to stąd i z domu ojca mego nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu 3 dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Oto słowo Pańskie.
O Panie nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa. Sprawiłeś, że nawet usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga. Boże, gdy patrzę na niebo, dzieło palców Twoich, na księżyc i na gwiazdy, któreś Ty utwierdził. A kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. To są bardzo piękne słowa modlitwy psalmu 8. Wskazują one bardzo wyraźnie na wielką godność człowieka, ale pokazują nam również taki nadprzyrodzony, pełny miłości zachwyt, jaki jest u Boga względem człowieka. Bóg uczynił nas niewiele mniejszymi od aniołów. Obdarzył nas wolną wolą i my w tej wolnej woli, nie jako niewolnicy, ale jako ludzie wolni, wyznajemy mu miłość. To Bóg jak gdyby rozpoczyna ten niezwykły proces zachwytu miłością. A człowiek, który spotyka się z Bogiem, potrafi również wypowiedzieć do Boga swoje wyznanie miłości. Żeby głębiej zrozumieć tę prawdę, warto sięgnąć, trzeba sięgnąć do Księgi Rodzaju. Ona nam mówi, że Bóg, gdy stworzył świat, to widział, że to, co stworzył, było dobre. A kiedy stworzył człowieka, widział Bóg, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. W tych słowach umieszczony jest jakiś zachwyt Boga swoim stworzeniem, a jednocześnie niezwykła więź, jaka istnieje dzięki zamysłom Boga pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Pozostańmy przy Księdze Rodzaju. Przed człowiekiem nagle staje zły duch i tak jakby powiedział: Bóg nie jest uczciwy. Bóg nie do końca cię kocha, takiego, jakim jesteś. Bo dlaczego nie pozwolił ci zrywać owoców poznania dobra i zła? Dlaczego ci zabronił tworzyć swoje własne prawo? I człowiek dał się temu skusić. Przestępuje nakazy Boga i nagle widzi, że całe jego piękno i godność została ogołocona. Widzi człowiek, że jest nagi. Pojawia się wtedy lęk, który jest konsekwencją tego ogołocenia. Człowiek zaczyna się kryć po krzakach przed Bogiem. Będzie się tłumaczył: no bo jestem nagi. A Bóg pyta: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Jaka straszna jest pokusa złego ducha, który nienawidzi człowieka. Ale głębsza refleksja prowadzi nas do stwierdzenia: Bóg nienawidzi relacji, która jest pełna miłości pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Znajduje się również w Piśmie Świętym Księga Hioba. Tam zły duch przede wszystkim przygląda się bardzo sprawiedliwemu Hiobowi i robi zarzut Bogu: jeżeli byś mu nie zapewnił materialnego sukcesu, jeżeli byś mu nie błogosławił, jeżeli nie dałbyś mu dzieci, to on by cię nie kochał. A jednak Bóg pozwala, żeby uderzył szatan w człowieka. Cały majątek Hioba jest zniszczony, spalony. Dzieci ulegają wypadkowi, giną wszystkie i Hiob zostaje całkowicie ogołocony z tego, co posiadał, co dawało mu ogromne uznanie w społeczeństwie. A jednak Hiob nie przeklinał, tylko powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan, wziął Pan, niech imię Jego będzie pochwalone. Wtedy ogromna wściekłość szatana pojawiła się, który mówił: wystarczy dotknąć Hioba, Wystarczy, że on będzie chory, że będzie cierpiący, to na pewno nie będzie cię wielbił, Boże. I przedziwne, ale to jest dla nas takim pouczeniem. Bóg pozwolił, aby szatan rzucił na Hioba trąd. I ten biedny Hiob siedzi, tak jak mówi Słowo Boże, na gnoju. Ludzie z daleka byli od niego, nawet żona mu dokuczała. Czy będziesz dalej jeszcze chwalił swojego Boga? A jednak Hiob nie bluźnił i wyrażał swoją miłość do Boga. Drodzy małżonkowie, jest taka niekiedy złośliwa i pełna nienawiści do człowieka pokusa szatańska. Nie jest ona do końca uczciwa wobec ciebie. Nie jest on taki, jaki się przedstawia. Nie wierz mu do końca. Jakieś podszepty złego ducha, tak jak w raju. Bóg nie jest uczciwy. Bóg zabronił ci po to sięgać, czy po tamto? I nagle powstał ogromny zgrzyt pomiędzy Bogiem a człowiekiem. I niekiedy powstaje taki zgrzyt pomiędzy mężem a żoną, którzy przecież odczuwali taki zachwyt sobą. Możemy powiedzieć, sięgając jeszcze raz do psalmu 8. On widział w niej anioła, a ona w nim. Człowiek niewiele mniejszym od aniołów. Wspaniały. A zły duch będzie podszeptywał. Nie ufaj do końca tej osobie, która ci mówi, że cię kocha. Bo to chyba nie do końca jest prawdą. Jak się człowiek podda takim podszeptom zła, to niekiedy może najpiękniejsze obrazy miłości zniszczyć, podeptać. Czy mężczyzna kocha kobietę za darmo? Bóg założył się jakby z szatanem i powiedział, człowiek jest zdolny do miłości za darmo. Bóg robi jakiś zakład o człowieka. Kocham nie dlatego, że mi zapewniasz wygodne życie, że jesteś zawsze ze mną, że mi pomagasz, gdy ja potrzebuję pomocy. A jednak odkrywa się nieraz po latach, że człowiek rzeczywiście kocha tę drugą osobę, dlatego że ona istnieje, że ona jest. Jeżeli żona pochyla się nad mężem, który jest sparaliżowany w łóżku i ona bardzo delikatnie, chociaż jej też się już trzęsie ręka, podaje wodę do przepicia, gdy przychodzi ksiądz i podaje Najświętszy Sakrament. Ile w tym geście jest miłości? Jeżeli człowiek po wielu, wielu latach nagle odkrywa, że wiele rzeczy jest ważnych, i dom, i wystrój tego domu, ale jednak największym skarbem jest ta druga osoba, którą kocham, to okazuje się, że dokonuje się niezwykła tajemnica. I skąd ona pochodzi? Drodzy siostry i bracia, To jest wielki zamysł Boga, bo jak sięgniemy do Pisma Świętego, to wiele razy Bóg mówi, że kocha człowieka, jak małżonek kocha małżonkę. Jak weźmiemy pieśń nad pieśniami, to tam znajdziemy tyle wyznań miłości, że człowiek się zastanawia się, czy to jest poezja miłosna, czy to jest księga objawiona, pokazująca miłość Boga do człowieka. Bóg upodobał sobie w człowieku i Bóg jak gdyby przeszczepił w dwoje zakochanych ludzi tę niezwykłą relację upodobania, zachwytu. Nieraz po latach człowiek może odkrywać takie czy inne błędy współmałżonka. Ale jeżeli dwoje żyje przez wiele lat i odkrywają różne swoje słabości i upadki, a jednak trwają przy sobie, to dają dowód na to, że miłość jest w nich najważniejsza. Kiedyś miałem okazję w Regensburgu oglądać takie przedstawienie, robili to klerycy benedyktyni. Wychodził na scenę aktor, był pomiędzy różnymi maskami i brał którąś maskę, nakładał na siebie i postępował razem zgodnie z jej treścią. Była maska znanego polityka i on się zachowywał, ten aktor, jak ten polityk. Ale w którymś momencie się zmęczył tym, ściągał tą maskę, niszczył ją, brał następną jakąś maskę aktora znanego i zachowywał się podobnie jak ten aktor. A później się tym męczył i cisnął na ziemię, zniszczył tą maskę i brał następną. I w pewnym momencie już nie było żadnej maski. I on, nie wiedząc co z sobą zrobić, odwraca się, ma przed sobą lustro, poprawia się, wyciera pot i zwraca się po raz pierwszy do widza i mówi: ja jestem piękny. Nie ma miejsca na maski w małżeństwie. Jeżeli dwoje żyje tyle lat ze sobą i przeżywają różne chwile, chociażby wielkie trudności z budową domu, kiedy pojawia się dziecko, kiedy pojawiają się choroby, to maski znikają. I jeżeli człowiek trwa przy tej drugiej osobie, to daje jak gdyby dowód wielkiej miłości względem Boga. Bo to, można tak powiedzieć, Bóg wymyślił taką oblubieńczą miłość i wszczepił ją w dwoje zakochanych ludzi. Jaką wielką tajemnicą jesteście, kochani małżonkowie, obdarzeni. To nie jest tylko moja mowa kaznodziejska. Ja jestem zakonnikiem i składałem śluby zakonne Bogu. Żeby to zrozumieć, to muszę się zastanowić, kim jestem dla Boga. On mówi do mnie, że jest moim oblubieńcem. Czy ja się staram jako oblubienica być całkowicie oddany Bogu? Jeżeli to jest zachwiane, jeżeli ja to podważę, to moje życie zakonne nie ma sensu. Człowiek zaczyna się gubić. Człowiek zaczyna wchodzić w jakąś wygodę, a w którymś momencie może nawet dojść do zdrady. Ta prawda, która właśnie również w tych relacjach powołania życia zakonnego czy życia kapłańskiego się pojawia. Ona istnieje w was, bowiem ta niezwykła miłość pochodzi od Boga, bo Bóg jest miłością, jak powie święty Jan. W dniu dzisiejszym naszymi patronami jest rodzina Ulmów. Jeżeli sięgaliście do tej lektury, to wiecie, że to byli niezwykle piękni ludzie pod względem charakteru, pracowitości, ludzie bardzo szanujący innych. Piękno tej Wiktorii, matki i Józefa. I oni się spotykają razem, by podjąć drogę życia małżeńskiego. Pojawiają się dzieci. I jak się czyta tak dokładnie ich życiorys, przede wszystkim jak się czyta ich zdjęcia, bo te zdjęcia naprawdę trzeba odczytać. Ogromna szczerość, taka pracowitość, oddanie wzajemne dla siebie. To dochodzi się do wniosku, że w czasach II wojny światowej diabeł się wściekł, widząc tak piękną rodzinę, tak piękne małżeństwo. Posyła swoje sługi, aby ich zabić. Jak wiemy, najpierw zostali rozstrzelani rodzice, a później dzieci, które wołały za matką, za ojcem, też również ginęły, strzelano do nich. Straszna śmierć, ale jednocześnie jakie to jest przemawiające do nas, że dzisiejszy świat być może ma w sobie takie różne siedliska złego ducha, który będzie atakował małżeństwa, będzie atakował rodziny. Nie dziw się, że czasami przychodzą różne pokusy. Tak jak to mówiłem odnośnie Hioba, czy też to, co się działo w raju. Ale jeżeli przezwyciężyłaś pokusy i jesteś na właściwej drodze we wierności, to jesteś zwycięzcą. I ta piękna miłość, która istnieje, która nie jest ujęta w sentymenty, ale jest ujęta w piękne wspólne życie, przezwyciężanie i wzlotów i upadków, jest niezwykłym darem danym Bogu i niezwykłym połączeniem z Bogiem. Dlatego, kochani małżonkowie, bardzo was proszę, abyście tak jak w dzień ślubu staliście na środku kościoła, aby sobie wzajemnie przysięgać miłość. Proszę was, abyście przyjęli taką postawę. Jeżeli są dzieci, to niech będą przy was dzieci. Bardzo proszę, abyście tutaj wyszli małżonkowie na środek. Odważni rozpoczynają i dołączymy się wszyscy razem. Możemy, ponieważ jest nas więcej, więc tu na środku i tu bokami. Proszę bardzo. Para za parą. Jeżeli nie będzie miejsca, o właśnie, wyjdźmy tam z tych bocznych kaplic też. Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, Bardzo was proszę, zwróćcie się teraz do siebie. Podajcie sobie prawe dłonie. I postarajcie się tak z głębi serca odpowiedzieć na pytania, które wam zadaję w imieniu Kościoła Świętego. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobra, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską. Niechaj błogosławi waszym dzieciom, wnukom, jeżeli już są. Niechaj uczyni wasz dom miejscem błogosławionym, miejscem pełnym miłości, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli kiedyś na życie wieczne. Amen. Drodzy małżonkowie, niestety, ale jesteśmy w takich czasach, w których wiele symboli miłości zostało spogawionych. Zostało zlekceważonych, podeptanych. Jak weźmiesz Pismo Święte, to znajdziesz tam mnóstwo pięknych pouczeń, czym jest pocałunek wypełniony miłością. Pocałunek zawiera w sobie ogromny szacunek do całej osoby. Tak poucza nas Słowo Boże. I wydaje mi się, że to nie jest przesadą. Pocałunek przed ołtarzem Pańskim jest jak gdyby modlitwą, niezwykłą modlitwą napełnioną miłością. Dlatego dajcie sobie pocałunek wobec Boga, wobec ołtarza, prosząc o to, aby Pan umocnił waszą miłość. Dosyć pocałunków. Teraz na miejsce. Tak się stało w życiu moim kapłańskim, że aż 12 lat byłem przy klerykach i nowicjuszach. I to było normalne, że dużo rozmawiałem z rodzicami tych kleryków. Czasami przyglądałem się, jak były śluby zakonne, wiedząc o tym, co tam się działo pomiędzy tymi małżonkami, bo przecież taki nowicjusz czy kleryk mu opowiadał o tym. I widziałem, jak oni bardzo przeżywali tę chwilę. Czasami mogłem dostrzec, jak się żona trzymała męża za rękę, żeby jakoś spokojnie przeżyła tę chwilę. Niezwykły obraz miłości, w której pojawia się takie pragnienie zgody z wolą Boga. I mam do was prośbę. Czasami jak się modlicie razem, to pomyślcie, może z którejś z rodzin, tej parafii, albo w ogóle z tego terenu, może Pan Bóg woła do chłopca czy dziewczyny, pójdź za mną. Bardzo potrzeba wielkiej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tam też się dokonują zaślubiny. Tam też pojawia się macierzyństwo i ojcostwo. Bo przecież człowiek, jak jedzie chociażby do Łącka na misję, to jeszcze do końca nie zna ludzi, ale modli się za tych ludzi, prosząc: Boże, daj mi otwarte serce. I wtedy pojawia się jak gdyby wypełnienie serca taką miłością do tej wspólnoty. Niezwykłe jest miłość oblubieńcza, macierzyństwo i ojcostwo. I to są również dary Boga. Dlatego też ta moja prośba, abyście modlili się, żeby Bóg raczył udzielić potrzebnych łask młodym ludziom. Nie jest łatwo być w tej chwili w seminarium. Klerycy, jak mi opowiadają, jak w Krakowie idą przez planty i tam nieraz bardzo brzydkie słowa pod swoim adresem słyszą. I wtedy taki chłopak się zastanawia, a może bym jednak zrezygnował. Dlaczego mam być przekreślany, wyzywany? Przecież nie jestem zboczeńcem. A jednak do tego, żeby człowiek był w stanie podjąć takie zadanie, potrzebnym jest ogromna modlitwa. Dlatego o taką modlitwę was proszę. A wam życzę, żeby piękno tej miłości, która istnieje pomiędzy wami, wypełniło wasz dom i uczyniło ten dom błogosławionym. Amen.